Moi drodzy, nasze dzisiejsze, ostatnie już spotkanie w tym cyklu zgłębiania tematu świętości. Chciałbym, aby po sprawdzianie, jakim stanowi wiara, nadzieja i miłość, zobaczyć właśnie tę świętość wydobywaną z naszego wnętrza poprzez miłość. Wiara i nadzieja pokazują nam już wiele, ale dopiero miłość tak naprawdę wydobywa z nas wszystko. I moi drodzy, o miłości wiele się mówi. Tyle poematów, ile powstało, tyle sztuk, tyle wierszy, tyle oper, tyle książek, tyle powieści. Wszyscy mówią o miłości, bo za miłością tęsknią. Bo bez miłości nie ma życia. Ponieważ zostaliśmy stworzeni przez wieczną miłość, przez samego Boga, który jest miłością i do tej miłości cały czas zdążamy. Teresa od Dzieciątka Jezus, kiedy odnajdywała się we wszystkich powołaniach, szukała jednak swojego miejsca w Kościele. I w końcu, kochani, go znalazła. Powiedziała po przeczytaniu listów świętego Pawła: w sercu Kościoła mej matki będę miłością, wtedy będę wszystkim. Miała pragnienia apostoła, doktora Kościoła, miała pragnienia bycia świętą w każdej części świata, ale nie wiedziała, jak to realizować. I stwierdziła, że wtedy, kiedy będzie miłością, poprzez proste gesty dobroci, wtedy wypełni wszystkie powołania. Moi drodzy, pamiętam taki epizod ze swoich studiów w Lublinie akurat, zaraz na początku życia zakonnego. Nasza pani profesor od psychologii zadała nam, klerykom, takie pytanie, które zresztą ja zadaję na każdym ślubie wobec tych, którzy przychodzą do kościoła i chcą razem z duchownym i ze świadkami tymi oficjalnymi zaświadczyć o wartości miłości tych dwojga, którzy się pobierają. Bo tak naprawdę na ślubie wszyscy zgromadzeni wokół nowożeńców jesteśmy świadkami ich przysięgi. I kochani, to pytanie brzmiało w ten sposób. Pewnie się zdziwicie, ale my jako klerycy też zdziwiliśmy się, że pani profesor zadaje nam takie pytanie. A pytanie brzmiało tak: jakie najgorsze życzenia można złożyć dwojgu zakochanych ludzi w dniu ich zaślubin? Najgorsze życzenia. Czego najgorszego możemy im życzyć? Takie pytanie nam zadała. No i myśleliśmy przez chwilę. Każdy bał się wychylić i odpowiedzieć, bo nie wiedzieliśmy do końca, o co chodzi naszej pani profesor. A ta po chwili, widząc, że nie wydusi z naszej strony żadnej odpowiedzi, po prostu powiedziała: najgorsze życzenia, jakie można złożyć dwojgu zakochanych ludzi w dniu ich zaślubin, brzmią, aby byli tak szczęśliwi, tak piękni i tak w sobie przez całe życie zakochani, jak są dzisiaj. To są najgorsze życzenia. Bo te życzenia, moi kochani, mówią: nie rozwijajcie się. To, co zdobyliście, mając tych lat, nie wiem, 23, 25, 30, to już wam wystarczy. Już jesteście doskonali w miłości, doskonali w przebaczeniu, idealni w cierpliwości. Nie musicie się rozwijać. Zawsze, kiedy głoszę kazanie właśnie podczas sakramentu, udzielania sakramentu małżeństwa, mówię do weselników: macie czas. Od kościoła do sali weselnej, żeby zmienić życzenia, jeśli takie chcieliście złożyć. Bo to są bardzo mało ambitne życzenia. I właściwie po każdym weselu młodzi do mnie piszą bądź dzwonią, mówiąc: ojcze, jak dobrze, że ojciec zwrócił na to uwagę, bo takie piękne życzenia dostawaliśmy, takie przemyślane, takie serca płynące, takie głębokie, bo każdy potraktował poważnie to, co ojciec powiedział. A zatem, kochani, w miłości człowiek się rozwija. Jeśli miłość się nie rozwija, to karło wacieje i zanika. Człowiek jest stworzony do miłości, do kochania. I teraz, moi drodzy, zejdźmy tak na poziom życia codziennego, aby sobie powiedzieć, czym jest miłość. Już od pierwszego dnia, mówiąc o świętości, zwróciłem uwagę na proste gesty. A zatem miłością jest każde dobre słowo wychodzące z Twoich ust. Jezus mówi, abyśmy to słowo dobroci nieśli. Jest to słowo też pokoju. Jednocześnie Jezus mówi, że trzeba nieść nam ten pokój, ale jeżeli ktoś tego mojego pokoju i mojej dobroci i mojej miłości nie przyjmuje, to dobrze by było, żeby ten pokój powrócił do mnie. Bo zwróćcie, kochani, uwagę, że czasami staramy się komuś zwrócić uwagę, może dziecku, synowi, córce, wnukowi, coś mu doradzić. I robimy to z wielkim pokojem serca i z wielką troską, a on tego nie przyjmuje, no to się burzymy. No ja chcę mu pomóc, ja chcę, żeby on tych błędów nie popełnił, ja chcę, żeby on właściwą decyzję podjął, a on mnie nie słucha. A Jezus mówi, jak nie przyjmuje Twojego pokoju, to nie denerwuj się, niech ten pokój powróci do Ciebie i daj tą swoją mądrość, to Twoje serce, tą Twoją miłość komuś innemu. On nie jest jeszcze gotowy na przyjęcie. Ja wiem, że dzisiaj wielu z Was doświadcza dramatu, bo rozmawiam, spowiadam, słyszę, co się dzieje, że córka przestaje chodzić do kościoła, że wnuki nieochrzczone, że młodzi żyją bez ślubu. Dajcie im dobry przykład. To są wszystkie decyzje, które muszą być podjęte w wolności, że ktoś zacznie na nowo chodzić do kościoła, że ktoś się pobierze, że dzieci ochrzci, że będzie je wychowywał według zasad naszej wiary. Wszystko w wolności. Pan Bóg dał nam ten dar, bardzo niebezpieczny, ale który sprawia, że jesteśmy do Niego podobni. A zatem dobre słowo, dalej obecność. Wczoraj mówiłem Wam, że naszą chorobą XXI wieku jest samotność. Dajmy drugiemu człowiekowi obecność. Nasz czas, bo czas to następny wyraz miłości. Ile dasz czasu, tyle dasz miłości. Ile dasz obecności, tyle dasz miłości. Dalej, kochani, tego uczy Teresa od Dzieciątka Jezus. Wielkie sprawy, wielkie gesty miłości dokonują się poprzez małe czyny. Te najprostsze, te najbardziej zwyczajne. Jeśli z serca robisz to wszystko, co Cię dotyczy w ciągu dnia, to znaczy, że kochasz. I tu chodzi o to, jak przygotowujesz posiłek, jak sprzątasz dom, jak dbasz o dzieci, w jaki sposób się do wnuków odnosisz, jak dzieci się do Ciebie odnoszą. To są proste gesty miłości. Jeśli ich zabraknie, no to wtedy zaczynają się mniejsze czy większe dramaty. Dalej, moi drodzy, przebaczenie to najwyższy wyraz miłości. Jeśli kochasz, jeśli miłujesz, to codziennie starasz się uczyć przebaczenia. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, jest to bardzo wymagające, ale tak się sprawdza nasza miłość. Potrafię, czy chcę przebaczyć. Oczywiście, że gdzieś z tyłu głowy będzie gdzieś ta pamięć zła, którego się doświadczyło. To nie tak, że przebaczyć to znaczy wymazać. No nie jesteśmy w stanie. Gdzieś z tyłu głowy ciągle będziemy o tym pamiętać. Ale ja z tym człowiekiem rozmawiam. Ja do niego się uśmiecham. Ja, jeśli mnie poprosi o pomoc, wyjdę mu naprzeciw. Przebaczyć to znaczy chcieć dla niego dobra, pomimo tego, że gdzieś właśnie pamiętam, że on mi coś złego uczynił, ale i tak wobec niego podejdę z pomocną dłonią. To jest konkretny wyraz miłości w postaci przebaczenia. Kochani, miłość to również wierność wyborowi. Dokonaliśmy w naszym życiu konkretnych wyborów. Wyboru życia małżeńskiego, kapłańskiego w moim przypadku, czy zakonnego. I moja codzienna miłość, chociaż już do końca może nie czuję tego, co wybrałem, ale jestem wierny temu. To znaczy, że kocham moje powołanie, że kochasz swojego męża, że kochasz swoją żonę, chociaż uczucie przestało działać. Niektórzy kochani, próbują nagiąć przysięgę małżeńską, która mówi: nie opuszczę cię aż do śmierci. I są tacy, którzy w ten sposób to tłumaczą: nie opuszczę cię aż do śmierci mojego uczucia miłości. Moje uczucie miłości umarło, a zatem nastąpiła śmierć. Obiecałem ci, że cię nie opuszczę aż do śmierci, ale ponieważ śmierć mojego uczucia nastąpiła, dlatego mogę cię spokojnie opuścić. Kochani, miłość nie jest uczuciem tylko. Jest wiernością wyborowi. I czym jeszcze jest miłość? Tym, czego uczy Jezus. A Jezus uczy tego, że życie człowieka jest szczęśliwe, kiedy siebie rozdaje. On całe życie siebie rozdawał właśnie poprzez słowo, obecność, czas, małe gesty miłości, przebaczenie i wierność wyborowi. Wybrał drogę bycia dla człowieka i cały czas siebie rozdawał. I kochani, popatrzcie, u końca życia, kiedy ma zostawić testament, niczego nie napisał, ale zostawił Eucharystię, gdzie mówi: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Rozdaje się cały czas, ale mówi: czyńcie to na moją pamiątkę. Czyli postępujcie tak jak ja, weźcie sobie ten testament do serca i też siebie rozdawajcie. Żeby unikać dramatów życiowych, kochani, trzeba myśleć nie o sobie, tylko o innych. Matka Teresa z Kalkuty, kiedy doświadczała samotności, kiedy doświadczała głodu, pragnienia, mówiła: Panie Jezu, kiedy jestem głodna, przyślij mi kogoś, kto jest bardziej głodny niż ja. Wtedy ja zapomnę o swoim głodzie. Kiedy jestem spragniona, przyślij mi kogoś, kto jest bardziej spragniony niż ja. Wtedy nie będę myśleć o swoim pragnieniu. Kiedy czuję się samotna, przyślij mi kogoś, kogo będę mogła ja przytulić. Wtedy zobaczę, że ktoś większego dramatu doświadcza niż ja i zapomnę o swoim dramacie. Wiecie, czasami widząc różne bóle i cierpienia, również we własnej rodzinie, sugeruję zresztą sobie też: idź w te miejsca, gdzie jest ciężko, gdzie jest trudno, gdzie jest gorzej niż u ciebie w domu, i tam zacznij pomagać i zobaczysz, że twój dramat, twoja choroba, twoje cierpienie stanie się mniejsze albo zupełnie nie będziesz go zauważać. Jak tak, kochani, trafiłem na oddział onkologiczny dla dzieci, jak zobaczyłem ten ból i cierpienie, ale nie dzieci, tylko rodziców, tak od razu te człowieka dramaty się zmniejszyły. I tak chyba trzeba. Moi kochani, codziennie też trzeba podjąć rachunek z mojej miłości, jak ona wygląda. I popatrzcie, szukamy różnych rachunków sumienia, przygotowując się do sakramentu spowiedzi. A ja wam dam tylko jeden. Tak jak najpiękniejszą i najskuteczniejszą modlitwą jest modlitwa Ojcze Nasz, chociaż czasami widzę w różnych książeczkach, na portalach społecznościowych, ta modlitwa jest skuteczna, ta zadziała. Tą jak odmówisz, to wszyscy zdrowi będą. A kochani, tak naprawdę Pan Jezus tylko jedną modlitwę nam zostawił. Tylko jedną. I wystarczy, że tą modlitwą będziemy się modlić. I tak samo w Słowie Bożym znajdziemy konkretny rachunek sumienia. A tym rachunkiem sumienia jest list świętego Pawła do Koryntian, pierwszy list, 13 rozdział. Hymn o miłości, hymn do miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Znam to na pamięć, bo wiecie, robię sobie rachunek sumienia, biorąc pod uwagę to stwierdzenie. Czy te stwierdzenia? Jak robić taki rachunek? Zamiast słowa miłość, wstawcie sobie teraz, kochani, swoje imię. Tak z uśmiechem. Ja mówię swoje imię, powtarzam: Mariusz cierpliwy jest, łaskawy jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości i dalej wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Potrzeba nam innego rachunku sumienia? Myślę, że nie. Genialny sprawdzian z miłości. I kochani, przykład na koniec, bo codziennie staram się wam opowiedzieć jakąś historię. Dzisiaj zachęta do czytania Pisma Świętego i historia Piotra, który przez całe życie uczył się tylko jednego. Miłości. I który tej miłości się nie nauczył. Za życia Jezusa. Potrzebował jeszcze wielu lat, żeby ostatecznie ta jego miłość w Rzymie na krzyżu została przypieczętowana. Piotr jak był powoływany? Po pierwsze gdzieś w Judei, wtedy kiedy poszedł do Jana Chrzciciela. Drugi raz powołany został, kiedy łowił ryby ze swoim bratem Andrzejem i swoimi przyjaciółmi Jakubem i Janem. To są takie dwa udokumentowane powołania Piotra, Szymona jeszcze wtedy, ale jest i trzecie. Wtedy, kiedy Piotr po całej nocy nieprzespanej, bo spędzonej na łowieniu ryb, stoi na brzegu jeziora i próbuje coś z tych sieci może wydobyć albo je lepiej naprawić. Doświadczył porażki życiowej, być może kolejnej. Był specjalistą od jeziora Galilejskiego, a tu nagle przyszła noc, nic nie złowił. A obok siebie masz człowieka sukcesu, obcego, który przyszedł z Nazaretu. Przybysz, który ma tłumy, do którego wszyscy się garną, chociaż jest tym obcym. Jezus naucza, doświadcza sukcesu w postaci ludzi. Piotr, Szymon jeszcze wtedy, po trudzie, pracy i wysiłku, właściwie całą noc, przez całą noc nic nie osiągnął. I w pewnym momencie Jezus prosi go o pomoc, żeby pożyczył mu łódkę. Pożycza, ale właściwie nie słucha jego słów. Po nauczaniu Jezus mówi: wypłyń na głębie. Wypłyń na głębie. I nam się wydaje być może, że Piotr wypływając, bo mówi: na Twoje słowo popłynę, Ty tak chcesz, to ja to zrobię. Ale szczerze mówiąc, sam nigdy by tego nie zrobił. Ale skoro Jezus mówi, to wypłynie. I popatrzcie, kochani, wypływa i łowi ryby, i to w takiej ilości, że jego współrybacy muszą mu pomóc, bo nie jest w stanie wydobyć z sieci tych ryb. I wszystko jest w porządku do momentu, kiedy Piotr mówi do Jezusa: wyjdź z mojej łodzi, wyjdź ode mnie, wyjdź stąd, ja nie chcę cię w moim życiu. No ale popatrzcie, przecież na oczach Piotra dokonał się cud. Jego wiara, bo wypłynął, bo uwierzył Jezusowi, dokonała cudu. Ale kochani, tak nie było. Dlaczego? Piotr wypłynął, wiecie dlaczego, na jezioro Galilejskie? Żeby udowodnić Jezusowi, że nic z tego nie wyjdzie. Bo ryb na jeziorze Galilejskim, jak ktoś z was był w Ziemi Świętej, nigdy się nie łowi w ciągu dnia. Tylko w nocy. Bo ryby podpływają z głębi na powierzchnię i rybak jest w stanie złowić te ryby. Dalej, ryb nigdy się nie łowi na głębi, tak jak Jezus kazał Piotrowi, tylko przy powierzchni. A Jezus każe Piotrowi złowić w ciągu dnia i na głębi, a ryby się łowi przy powierzchni i w nocy. To tak jakby powiedzieć, nie wiem, kierowcy, jedź pod prąd, jedź pod prąd. I widzicie, w ten sposób Piotr pokazuje, że chciał Jezusa sprawdzić. Chciał mu palcem pokazać, że się myli, że może w gadaniu jest dobry, ale jeziora to nie zna. I później, kiedy przyszła podobna sytuacja, bardzo trudna, w Cezarei Filipowej, kiedy Jezus pyta, za kogo go uważają. I Piotr odważny mówi: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wspaniale. Ale później, kiedy Jezus mówi, że pójdzie na krzyż, że będzie cierpiał, Piotr mówi: stop, stop, nie będziesz cierpiał. Jak to? Ty na krzyż? Niech cię Bóg uchroni. I padają, kochani, najtrudniejsze słowa, jakie są w Piśmie Świętym. Skierowane do przyszłego papieża i głowy Kościoła. Zejdź mi z oczu, szatanie. Znowu mnie odciągasz. Tak jak przy tym połowie mi palcem chciałeś pokazać, co mam robić, teraz znowu. Piotr, najważniejszy z apostołów, człowiek, który uczy się miłości, mały egoista, uparta głowa. Co dzieje się dalej, kochani? Kiedy Jezus mówi, że pójdzie na krzyż, a Piotr już trochę zrozumiał, mówi, ja pójdę z Tobą, życie za Ciebie oddam. I co się dzieje później? W Ogrodzie Oliwnym nawet paru chwil nie jest w stanie czuwać z Jezusem. Kiedy przychodzi na dziedziniec Kajfaszowy, po trzykroć pytany, czy zna tego człowieka, mówi, nie znam go. No w sumie go nie znał. Bo jakby go znał, to by wiedział, że Bóg, za którym idzie, ma trochę inny sposób postępowania niż taki, jakiego się spodziewał. Ale kochani, właśnie na tym dziedzińcu Kajfaszowym w końcu Piotr zrozumiał, że to nie on ma Bogu pokazywać palcem, ale ma przyjąć to życie w takiej wersji, jakiej Bóg mu przygotował. Dlatego zapłakał. W końcu zrozumiał, że on Jezusa potrzebuje. Tak to cały czas chciał mu pokazywać palcem. A na dziedzińcu Kajfasza zrozumiał, że on Jezusa potrzebuje, tak jak ta cudzołożnica, tak jak Zacheusz, tak jak Mateusz, którzy ewidentnie swoją postawą wyrazili, ja Ciebie, Panie, potrzebuję. I co dzieje się dalej? Po zmartwychwstaniu Piotr się nie może dopchać do Jezusa. Ani w wieczerniku za pierwszym razem, bo wszyscy apostołowie są szczęśliwi. Ani za drugim razem, bo wszystko skupia się na Tomaszu. Dopiero gdzie? W Galilei, kiedy znowu łowią ryby, kiedy część apostołów już stwierdziła, że trzeba wrócić do starego życia, że to życie z Jezusem nic im nie dało, Jezus pojawia się drugi raz w podobnej sytuacji, kiedy całą noc nic nie złowili. I znowu mówi do nich te same słowa. Zarzućcie sieci. Zarzucili, złowili. Najmłodszy rozpoznał Jezusa, a Piotr, żeby w końcu z Jezusem się spotkać, bez całego towarzystwa, rzuca się w wodę i spotyka się z Jezusem. O czym rozmawiali przy tym pierwszym spotkaniu, kiedy apostołów nie było, nie wiemy. Ale mamy pięknie zrelacjonowaną dalszą rozmowę. Bo po wszystkim, popatrzcie, Jezus pyta Piotra, Piotrze, czy miłujesz mnie? A Piotr odpowiada, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Słyszycie różnicę? Jezus pyta o miłość, a Piotr odpowiada kochaniem. Co znaczy miłować? Miłować znaczy oddać za kogoś życie. Pan Jezus pyta Piotra, Piotrze, czy dzisiaj jesteś w stanie oddać za mnie swoje życie? Tak jak to parę razy powiedziałeś. A Piotr mówi, Panie, Ty wiesz, Ty już wiesz, że ja Cię kocham, że ja Cię potrzebuję, że ja nie jestem jeszcze w stanie. Pan Jezus jakby nie dowierza, bo przecież Piotr tyle razy zaświadczał, życie za Ciebie oddam. Dlatego go pyta po raz drugi, Piotrze, czy miłujesz mnie? A Piotr mówi, Panie, przecież Ty wiesz, że ja Cię tylko kocham, ja Ciebie potrzebuję, ja sobie bez Ciebie nie poradzę. I w końcu Jezus schodzi na poziom Piotra i mówi, Piotrze, za trzecim razem, czy kochasz mnie? Czy potrzebujesz mnie? A Piotr mówi, właśnie, ja Ciebie potrzebuję. Ja nie jestem jeszcze w stanie za Ciebie życia oddać. Ale Jezus za każdym razem mówi, paś owce, paś baranki, paś owce. Czyli nie nauczyłeś się za życia mojego miłości, ale nauczyłaś się czego, że mnie potrzebujesz. A poprzez to, że będziesz niósł dobroć drugiemu człowiekowi, tym owcom i barankom, do których jesteś posłany, nauczysz się miłości do końca. Poprzez ludzi oddasz życie za mnie. Popatrzcie, jaka lekcja miłości. Ale ile lat trzeba było w życiu Piotra. I my się dziwimy, że nie potrafimy kochać. Piotr widział Jezusa swoimi oczami, dotykał swoimi rękoma, chodził za Nim i tyle czasu potrzebował, żeby się miłości nauczyć. Tym bardziej my. I kochani, wróćmy właśnie do tego jeszcze stwierdzenia, kochać i miłować. Szczególnie w małżeństwie to ma wielki wydźwięk. Kiedy mówisz swojej żonie, że ją miłujesz, to mówisz jej, że jesteś w stanie jej za nią życie oddać. Kiedy mówisz swojemu mężowi, że go miłujesz, to nie to, że będziesz wierna że będziesz naczynia zmywać, gotować, ale że kiedy trzeba będzie, to życie za Niego oddasz. To jest miłość. Kiedy mówisz swojej żonie, że ją kochasz, to mówisz: bez Ciebie sobie nie poradzę. Ja Ciebie potrzebuję. Kiedy mówisz swojemu mężowi, że go kochasz, powtarzasz mu: bez Ciebie moje życie by nie miało tyle pięknych barw. Miłować i kochać. Życie oddawać i potrzebować. Kochani, to jest i długi, i krótki wykład ewangeliczny na temat miłości. Wprowadzajcie powolutku w życie to, czego Pan Jezus nas uczy. Wiara się skończy, nadzieja spełni, a miłość pozostanie, bo Bóg jest miłością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.